Przymierze i opór. Lekcja Leo Baecka dla współczesności. Postać Leo Baecka, rabina i teologa, wykracza poza ramy historycznego świadectwa zagłady. Stanowi ona fundament dla współczesnej refleksji nad relacją między religią a władzą. Baeck był myślicielem, który w obliczu totalitaryzmu przekuł teologię przymierza w radykalne narzędzie egzystencjalnego oporu. Są książki, które rodzą się w ciszy bezpiecznych bibliotek. Są też takie, które powstają na samej krawędzi przepaści, gdzie każdy zapisany wers staje się aktem ocalenia sensu. Dzieło Baecka należy do tej drugiej tragicznej kategorii. Urodzony w 1873 roku rabin, będący najważniejszym reprezentantem liberalnego judaizmu, musiał stać się przywódcą swojej społeczności w mrokach epoki nazistowskiej. Nawet po deportacji do obozu w Theresienstadt w 1943 roku nie przestał być nauczycielem. Fakt, że Baeck tworzył swoje najważniejsze koncepcje w cieniu zagłady, stanowi właściwy klucz hermeneutyczny. Kiedy człowiek decyduje się pisać o przymierzu w momencie, gdy cały porządek moralny obraca się w niwecz, nie uprawia jałowej akademickiej gimnastyki. W takim kontekście teologia przestaje być zbiorem dogmatów. Staje się formą egzystencjalnego oporu wobec nicości, która próbuje pochłonąć ludzką godność. Każda jego teza jest rodzajem duchowej barykady wzniesionej przeciwko barbarzyństwu. Współczesna humanistyka coraz wyraźniej dostrzega, że Baecka nie wolno czytać jedynie jako autora systemu teologicznego. Należy go widzieć jako świadka czyniącego z metafizyki kategorię oporu. Dzisiaj środek ciężkości badań przesuwa się w stronę analizy jego myśli jako kompleksowej odpowiedzi na kryzysy nowoczesności. Baeck przestaje być postrzegany jako łagodny moralista, staje się przenikliwym teoretykiem egzystencji zbiorowej, pamięci oraz prawa w dobie imperiów. Jego refleksja dotyka fundamentów tego, jak wspólnota może przetrwać w świecie zdominowanym przez przemoc państwową. Okazuje się, że ten rabiniczny humanista miał niezwykle wyostrzone spojrzenie na mechanizmy, które czynią z człowieka jedynie trybik w maszynerii wielkich systemów. Propozycja Baecka uderza swoją bolesną aktualnością. Żyjemy w epoce, w której polityka ponownie rości sobie prawo do bycia źródłem sensu ostatecznego. Państwa chętnie przedstawiają własny interes jako najwyższą normę moralną. W tym świecie Baeck przypomina prawdę brutalnie niewygodną. Żadne ziemskie imperium nie ma prawa do absolutyzowania własnej potęgi. Państwo nie jest Bogiem. Baetck kładzie na barkach czasu ogromny ciężar sensu. Sama cierpliwość mogłaby łatwo przeobrazić się w bierną zgodę na dominację. Z kolei sama wizja, oderwana od trudu codzienności, grozi fanatycznym odlotem. Dopiero ich organiczne zespolenie tworzy cnotę historyczną najwyższego rzędu. Cierpliwość bez wizji kapituluje przed przemocą. Wizja bez cierpliwości dezerteruje z rzeczywistości. Dopiero cierpliwa wizja i wizjonerska cierpliwość budują podmiot zdolny wytrwać bez zdrady celu. Wyobraźmy sobie lud wędrujący nocą przez pustynię. Jeden człowiek niesie mapę, lecz brakuje mu sił. Drugi dysponuje wytrzymałością, ale nie posiada mapy. Ocalenie rodzi się tam, gdzie kierunek i trwanie stają się jednym aktem. To jest właśnie Baeck. Mesjanizm nie jako euforia końca, lecz jako precyzyjna logistyka sensu. Nadzieja nie jest tanim sentymentem, lecz surową zdolnością zarządzania czasem pod naciskiem katastrofy. Przekładając tę intuicję na język nauk społecznych, można powiedzieć, że Baeck proponuje model długiego trwania normatywnego. Wspólnota utrzymuje swój kapitał moralny nie przez spektakularne skoki, lecz przez żmudną, wielopokoleniową reprodukcję etycznego obowiązku. Nie ma nic przypadkowego w tym, że Baeck buduje swoją historiozofię na trzech figurach – wyjściu, pustyni oraz ziemi obiecanej. Wyjście oznacza radykalne zerwanie z domem niewoli. To chwila narodzin wolności, rozumianej nie jako spontaniczna samowola, lecz jako wejście w przestrzeń odpowiedzialnej historii. Pustynia w myśli Baecka nie jest romantycznym interludium. Pełni ona funkcję bezlitosnej szkoły, w której jedynym programem nauczania jest radykalna redukcja i dyscyplina. To przestrzeń graniczna, w której rozpadają się wszelkie iluzje luksusu. Człowiek nowoczesny nienawidzi pustyni, ponieważ lęka się warunków, w których nie da się już dłużej ukrywać przed samym sobą. Tymczasem to właśnie pustynna pustka pozwala wspólnocie usłyszeć prawo. Cywilizacja późnonowoczesna produkuje bezprecedensowy nadmiar bodźców, a jednocześnie coraz gorzej radzi sobie z pytaniem o to, co jest w życiu niezbędne. Pustynia staje się kategorią krytyczną wobec społeczeństwa przesytu. Mówi nam ona dobitnie, że wspólnota, która nie potrafi znosić ograniczeń, nigdy nie będzie zdolna do zachowania wierności. Religia jest wiarygodna tylko wtedy, gdy umie powiedzieć nie własnym bożkom. Ziemia stanowi trzeci moment tej dialektyki. Abstrakcyjna wolność oraz pustynne objawienie muszą zostać przełożone na konkretny porządek społeczny. Ziemia nie jest absolutną własnością człowieka, lecz ostatecznie należy do Boga. Czyni to z nas jedynie jej tymczasowych, odpowiedzialnych użytkowników. Taka teza skutecznie podcina korzenie zarówno despotycznej polityki własności, jak i nihilistycznej eksploatacji zasobów naturalnych. Druga epoka w myśli baecka, określana mianem czasu wychowania i konstytucji, wprowadza nas w świat Tory ustnej, Miszny oraz Talmudu. W tym procesie objawienie nie zostaje zamknięte w martwej formule, lecz przeobraża się w żywy mechanizm nieustannej interpretacji. To moment, w którym religia przestaje być wyłączną domeną zamkniętego sanktuarium. Staje się fundamentem codziennego, rozproszonego życia. Baeck z pasją broni ruchu faryzejskiego przed zakurzonymi kliszami jałowego legalizmu. Faryzeizm nie jest ciasnym legalizmem, lecz wielką operacją demokratyzacji świętości. Świętość przestaje być przywilejem konkretnego miejsca czy kasty kapłańskiej. Staje się zadaniem całego ludu. Kapłana dziedziczącego funkcję zastępuje nauczyciel, którego autorytet wypływa z mądrości i kompetencji duchowej. Wspólnota, która lokuje swój kapitał strategiczny w nauczaniu, inwestuje w formę trwałości trudniejszą do zniszczenia niż jakakolwiek infrastruktura. Biblioteki można spalić, a nauczycieli rozproszyć, ale jeśli praktyka przekazu jest dostatecznie rozległa, społeczeństwo zawsze się odtworzy. Przechodząc do kolejnych wieków, Baeck analizuje zderzenie z potęgą Rzymu, chrześcijańskim imperium wiary oraz ekspansywnym światem islamu. Są to trzy wielkie testy dla judaizmu, sprawdzające jego zdolność do zachowania autonomii w obliczu dominacji. Rzym jawi się jako projekt świata opartego na surowej potędze. Chrześcijańskie imperium to próba zamiany religii w narzędzie duchowo-politycznej jednolitości. Islam natomiast jawi się Baeckowi jako partner monoteistyczny, ascetyczny i wolny od wielu bałwochwalczych naleciałości. Oryginalność osiąga Baeck, opisując rozproszone dzieje żydowskie jako twórczą polaryzację między tradycją Sefaradu a światem Aszkenazu. Sefarad reprezentuje kulturę pobożności uformowaną przez więź z filozofią i systematyką. Aszkenaz ucieleśnia pobożność kultury zanurzonej w szczególe i moralnym rezonansie każdej czynności dnia codziennego. Zderzenie tych dwóch postaw nie jest jałową konkurencją. Chodzi o głęboką komplementarność dwóch biegunów, bez których judaizm utraciłby pełnię swego historycznego oddechu. Sefarad porządkuje i otwiera się na architekturę ogólności. Aszkenaz drąży i nadaje prawu temperaturę egzystencjalną. Wspólnota rozproszona okazuje się dzięki temu bardziej wielowymiarowa i odporna na zewnętrzne wstrząsy dziejowe. Baeck pokazuje, że czasem to właśnie wewnętrzne napięcie między różnymi wrażliwościami podtrzymuje żywotność całej struktury społecznej. Najbardziej żywotne cywilizacje są zdolne utrzymać różnice w ramach wspólnego zobowiązania wobec prawdy i etyki. W epoce nowożytnej Baeck dostrzega naturalną realizację głębokiej logiki przymierza. Żydowska obecność w wielkich rewolucjach intelektualnych wynika z faktu, iż ich egzystencja od wieków stanowiła trening w przekraczaniu granic między partykularnym obowiązkiem a uniwersalnym horyzontem. Niestety środek epoki wielkich nadziei przyniósł Auschwitz oraz Theresienstadt. W tym momencie Baeck przestaje być jedynie myślicielem nowoczesnej harmonii, a staje się prorokiem przemawiającym z wnętrza katastrofy. Nazizm nie stanowił dla niego kolejnego autorytarnego reżimu, lecz był nowoczesną idolatrią polityczną. Był to świecki kult siły zajmujący miejsce Boga. Baeck mierzył się z tym wyzwaniem jako przywódca społeczny i świadek całkowitego rozpadu porządku prawnego. Stąd wypływa jego bezwzględna nieufność wobec każdego państwa, które zaczyna posługiwać się językiem ostateczności. Jeżeli uznamy, że normatywność jest jedynie produktem aktualnego układu sił, to Auschwitz musielibyśmy uznać za jedynie skuteczny projekt państwowy. Aby móc z pełną mocą powiedzieć, że było ono złem absolutnym, musimy posiadać miarę znacznie większą niż samo państwo. U Baecka tą miarą jest właśnie przymierze. Z tego przekonania wynika także jego nieoczywiste podejście do państwa Izrael po 1948 roku. Państwo będzie miało sens tylko wtedy, gdy nie przeobrazi się w zwykły aparat racji stanu całkowicie odarty z sumienia. Baeck nie daje nam gotowego programu, lecz dostarcza uniwersalne kryterium osądu każdej polityki. Państwo jest konieczne, lecz nigdy nie może być uznane za byt ostateczny. Bezpieczeństwo wspólnoty jest ważne, niemniej nie może być kupione za cenę zdrady sensu płynącego z przymierza. Adaptacja Baecka do współczesności nie polega na bezkrytycznym powielaniu jego słów, lecz na odwadze bycia niewygodnym świadkiem w świecie zdominowanym przez technokratyczny pragmatyzm. Czy potrafimy jeszcze odróżnić życiodajne światło etyki od niszczycielskiego ognia doraźnej racji stanu? Prawdziwa nadzieja nie jest prognozą lepszego jutra, lecz aktem stanowczego oporu wobec zła, który musimy podejmować każdego dnia. Dziedzictwo Baecka pozostaje niezbędnym punktem odniesienia dla współczesnego dialogu religijnego i moralnego, przypominając, że człowiek odzyskuje swoją podmiotowość nie w prawie stanowionym przez ludzi, lecz w odwiecznym zobowiązaniu wobec dobra.